Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, a dziś rozmawiać będziemy z panem profesorem Romanem Lepertem, pedagogiem z UKW. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Z Anną Michalak, psychologiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z doktorem Piotrem Domerackim, filozofem i etykiem z UMK. Witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I panem doktorem Robertem Gawłowskim, prodziekanem WSB w Bydgoszczy. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Witamy bardzo serdecznie nawet dzisiaj pana doktora, ponieważ jest debiutantem w naszym programie.
To prawda, pierwszy.
I dlatego będziemy wyjątkowo tolerancyjni dzisiaj dla pana.
Dziękuję.
Proszę państwa, dziś mówić będziemy o tolerancji właśnie, ponieważ dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Nie sposób było wybrać inny temat, bo wyglądałoby to nietolerancyjnie, prawda? Więc postanowiłam wrócić do tego tematu, ale może już damy sobie spokój z tym, cóż to jest tolerancja, czym nie jest, że nie jest akceptacją, bo nie jest i tak dalej, tylko po prostu już powiemy ostatnie sprawy i w pierwszej części chciałabym Państwa zapytać o to, jak reagujemy na inność, odmienność, to gdzie postawy tolerancyjne są potrzebne, co determinuje te nasze reakcje i jak właśnie reagujemy. Mówi się, że na inność wszyscy reagują jakimś strachem, taką niepewnością, podejrzliwością wręcz nawet. Czy tak rzeczywiście jest? Jeżeli tak, to z czego to wynika? Panie profesorze.
Odpowiadając na to pytanie, pewnie trzeba byłoby rozpocząć od tego, że sposób reagowania na złożoność otoczenia, świata, środowiska, w którym przyszło nam funkcjonować, zależy przede wszystkim od naszych socjalizacyjnych doświadczeń, od tego, w jakich realiach wzrastaliśmy, czy funkcjonowaliśmy wcześniej w środowisku homogenicznym, gdy chodzi o kwestie narodowe, religijne, gdy chodzi o orientację seksualną, bo te trzy kwestie chyba są najistotniejsze. Zwróćmy uwagę na to, że tolerancja w ogóle jest taką kategorią, która swój początek bierze z okresu reformacji. To wtedy to pojęcie zyskało na znaczeniu i najpierw była odnoszona do kwestii religijnych, do akceptowania mniejszości religijnych. Natomiast współcześnie ona znacznie rozszerzyła zakres, do którego jest odnoszona, i właśnie kwestie rasowe, kwestie narodowe, kwestie orientacji seksualnych, czy też kwestie światopoglądowe, to są te kwestie, do których tolerancja bywa odnoszona. No i teraz moglibyśmy użyć takiego rozróżnienia, że w zależności od tego, czy wzrastamy w środowisku, które jest homogeniczne, czy też heterogeniczne.
Powiedzmy, cóż to oznacza homogeniczne.
Homogeniczne to oznacza jednolite pod jakimś względem. Na przykład jednolite ze względu na wyznawaną religię, albo ze względu na skład narodowościowy społeczności, w której dorastamy. Heterogeniczne natomiast to zróżnicowane. I to zróżnicowanie może być prostym zróżnicowaniem, na przykład gdy spotykają się tylko wyznawcy dwóch religii albo przedstawiciele dwóch narodowości, ale może być też bardziej skomplikowane, tak jak to się dzieje na przykład we współczesnych wielkich metropoliach. Zresztą nie tylko wielkich, bo i w takich miastach jak Bydgoszcz coraz częściej mamy okazję doświadczać zróżnicowania ze względu na te kwestie. No i teraz wracając do tego pytania, które pani zadała.
Co determinuje nasze
reakcje? Determinuje, to przede wszystkim suma naszych dotychczasowych doświadczeń. Wyniesionych z dzieciństwa, modyfikowanych ewentualnie pod wpływem innych znaczących doświadczeń, no bo człowiek wyrastający na przykład w homogenicznym, niezróżnicowanym środowisku, emigrujący do miejsca, w którym to zróżnicowanie jest czymś naturalnym, musi sobie jakoś z tym poradzić.
To panią psycholog zapytamy, jak to jest od dzieciństwa właściwie musimy odpowiadać na pytania maluchów, które zadają bardzo często. No i te pytania są związane również z tym, w jakiej rzeczywistości się obracają. I właściwie już od dziecka chyba trzeba takie rzeczy tłumaczyć. Czy to jest za trudny problem?
Ja myślę, że tutaj mówiliśmy wcześniej o pewnych postawach, natomiast każda informacja, którą każda sytuacja, z którą się stykamy w życiu, wymaga przez nas mózg, przez nasz mózg zinterpretowania jako sytuacja bezpieczna. Jeśli, nie wiem, mamy, przypuśćmy, dzieci z autyzmem, które reagują, ich mózg reaguje trochę inaczej. I ten mózg potrafi nie przyzwyczaić się do tego, że głos karetki to jest głos, który nie powinien pobudzać organizmu do, nie wiem, walki, ucieczki, gdzie dzieci się malutkie tego uczą, tak? Że to nie jest nic strasznego. No jedzie karetka, głośny hałas. Stykamy się z tym miliardem po prostu różnych sytuacji, których się uczymy, i one są od prostych takich typu reakcja na różne dźwięki, po skomplikowane typu, no jakby jakieś skomplikowane sytuacje społeczne czy postawy wobec na przykład uchodźców, to jest jakby takim najgłośniejszym chyba tematem ostatnio. I nie mając styczności i nie mając... Myślę, że nawet rozmawianie, jeśli rodzice tłumaczą dzieciom, to mimo wszystko jest coś zupełnie innego niż możliwość zetknięcia się
z sytuacją
czy z taką osobą i zobaczenia. No, nic groźnego, nic mi nie grozi ze strony tej osoby. Mogę, jako dziecko mogę się z nią pobawić, mogę z nią porozmawiać. Wczoraj się natknęłam na taki wykres, jeśli chodzi o tolerancję wobec osób, to akurat a propos marszu sobotniego, a propos osób wyznania islamskiego, porównana z ilością osób, które realnie mieszkają w tym danym kraju. No i po prostu wykres jest niemalże prosty, tak? Im mniej osób mieszka w danym kraju, tym mamy większą niechęć do tych osób, czyli im mamy mniejsze szanse poznania i spotkania, no,
tym bardziej się boimy.
Tak.
Zostało tu powiedziane słowo bezpieczeństwo. Myślę, że słowo bardzo kluczowe w naszej dzisiejszej dyskusji. Wtedy, kiedy czujemy się bezpiecznie, nie powstają w nas reakcje odrzucenia, a nawet agresywne reakcje. Pan doktor Robert Gawłowski jest współautorem książki, autorem jednego z artykułów dotyczących tolerancji. Króciusieńko, może pan teraz się ustosunkuje do tego pytania. Co jeszcze to trzeba by dorzucić?
Tak, to prawda. Przygotowaliśmy książkę w ramach inicjatywy Obywatele Bydgoszczy, Tolerancyjna Bydgoszcz, chcąc zabrać też głos w tej dyskusji, która się toczy w wielu miastach naszego kraju, dotycząca tego, w jaki sposób radzić sobie z tymi problemami. No i zaprosiliśmy wielu przedstawicieli, reprezentantów uczelni z terenu naszego miasta. Przygotowaliśmy taką publikację, która się składa z 7 artykułów, która porusza te wątki, o których państwo mówili, czyli z jednej strony socjalizacji właśnie, jakie ona ma znaczenie, z drugiej strony kwestii takich neuronauk, czyli postrzegania, jak mózg nasz reaguje, no ale z drugiej strony też, w jaki sposób administracja publiczna może pomagać kształtować tego typu postawy, no bo oczywiście w ramach choćby administracji samorządowej mamy całą masę instytucji zajmujących się kulturą, edukacją, integracją społeczną, które mogą oczywiście sprzyjać tego typu działaniom. I myślę, że możemy w kraju wskazać kilka takich miast, które mają, można powiedzieć, taką politykę integracji cudzoziemców, prawda? Bo ta tolerancja dotyczyć może takiej otwartości zrozumienia innych postaw, ale też innych osób, innych wyznań, innych narodowości.
W ogóle innych.
Innych, tak.
Bo to też przecież dotyczy osób niepełnosprawnych. Właśnie tu mówiliśmy o dzieciach z autyzmem.
W ogóle też czasami się pojawiają.
Jakiejkolwiek odmienności, czy jeśli chodzi o wyznanie, kolor skóry, ale też właśnie jakieś choroby, dziwne zachowania, to od razu też wzbudza jakąś taką wielką sensację. A z drugiej strony, jakby nie wzbudzało, to byśmy mówili, że jesteśmy nieczuli i w ogóle niczego nie zauważamy i tak dalej. Trudno tutaj ten balans znaleźć. Drogi filozofie, na pewno teraz jakaś uwaga taka podsumowująca naszą pierwszą część rozmowy, bo ja tak sobie jeszcze myślę, zadając pytanie tu szczególne do filozofa, że przecież powinniśmy to mieć w genach. wszelkie odmienności, jak historię Polski poznajemy, no to przecież tu mnóstwo różnych ludzi mieszkało. Tyle wojen się przetoczyło. Ta Polska była bardziej heterogeniczna niż jest teraz. Teraz właściwie jest homogeniczna, ale po przyjazdach ludzi z zagranicy już tak nie jest. Zaczyna się to zmieniać, ale powoli. Dlaczego nie mamy tego w genach? Przecież byliśmy najbardziej tolerancyjnym krajem w Europie. Co się stało?
Najprawdopodobniej właśnie dlatego, że przestaliśmy być krajem wielokulturowym i zatraciliśmy ten instynkt tolerancji, który sprawiał, że musieliśmy wszyscy wzajemnie, zarówno współistniejące ze sobą mniejszości, jak i dominująca większość społeczna, poszukiwać takich mechanizmów i rozwiązań, które odpowiednio ukierunkują życie społeczne na pokojowe, harmonijne, zintegrowane współżycie wszystkich z wszystkimi. Tak jak profesor Roman Lepert zwrócił na to uwagę w swojej wypowiedzi, wielość i różnorodność, przede wszystkim te dwa elementy, sprzyjają lub wręcz rodzą konieczność wprowadzenia jako podstawowej zasady regulującej życie społeczne zasady tolerancji. Tam, gdzie mamy do czynienia ze spłaszczeniem struktury społecznej lub wręcz jej homogenizacją, czyli ujednoliceniem, tam zasada tolerancji nie tyle zupełnie traci rację bytu, ile ona instynktownie się wytraca w społeczeństwie. A zatem tolerancja jest funkcją wielości, różnorodności. Tolerancji nie mamy w genach, tylko tak jak każdej zasady regulującej harmonijne, integralne współżycie społeczne.
Musimy się nauczyć.
Tym bardziej, że istnieje też coś takiego jak skala tolerancji. Są zachowania i postawy zero tolerancyjne. Tolerancyjne jest maksimum tolerancji. Skala tolerancji zaczyna się od tego pułapu zero tolerancyjnego, czyli od obojętności.
No to i tak nieźle, bo może być pułap minus tam 10 na przykład i to już jest totalna nietolerancyjność. To nie dało się tej skali umieścić, zaczynamy od obojętności.
Obojętność prowadzi do znieczulicy społecznej i moralnej. Ta z kolei przekłada się na degrengoladę i na w rezultacie utrwala takie mechanizmy czy integryzmy plemienne w lokalnych społecznościach, które zupełnie nie reagują, kierując się obojętnością na to, co dzieje się z obcymi. Wyżej na tej skali jest ignorancja, czyli takie lekceważące podejście do tego, co obce. Na wyżej z kolei jeszcze na tej skali plasuje się właśnie tolerancja, rozumiana tutaj zgodnie z jej łacińskim źródłosłowem jako niedyskryminowanie po prostu. Nad tolerancją, kiedy awansujemy w skali tolerancji, kształtujemy w sobie postawę szacunku, czyli umiejętności respektowania odmienności. Powyżej szacunku znajduje się akceptacja, rozumiana jako przyjęcie odmienności czy uznanie odmienności. I wreszcie na samym szczycie skali tolerancji znajduje się afirmacja, czyli bezkrytyczne odnoszenie się do odmienności lub identyfikowanie się z odmiennościami, których osoby kierujące się obojętnością czy ignorancją nie zauważają albo wręcz zwalczają.
Panie doktorze, to bardzo dobra jest ta skala i dziękuję, że pan zupełnie się nie umawialiśmy, ale jakaś tutaj jakieś fluidy działają, że się tak porozumieliśmy myślowo, bo chciałam właśnie taką skalę, nie taką dokładną i wspaniale przedstawioną jak pan, ale narysować. Czyli w drugiej części bym chciała porozmawiać o czymś takim jak zrozumienie, życzliwość, otwartość i wręcz empatia. No, może żądam niemożliwego, ale jednak posuńmy się w tym kierunku, szczególnie w kontekście tego, że no, ostatnio dyskusje na ten temat się toczą. Wiadomo, przeszedł Marsz Niepodległości i wszelkie inne manifestacje. No i już oczywiście temat został otwarty, jak ta puszka Pandory przysłowiowa, i szaleją emocje i różne inne demony. Spróbujmy zażyć je życzliwością, otwartością i empatią, a to w drugiej części naszego spotkania.
W Radiu PIK, regionalny punkt widzenia.
A dziś w regionalnym punkcie widzenia dyskutujemy o tolerancji zgodnie z Międzynarodowym Dniem Tolerancji, który dziś w kalendarzu znajdujemy. Dyskutujemy w bardzo przymiłym gronie. Profesor Roman Lepert.
Dzień dobry,
witam
raz
po przerwie.
Jeszcze.
Anna Michalak, witam serdecznie. Doktor Piotr Demeracki w Toruniu, witamy ponownie.
Również dzień dobry.
Doktor Robert Gawłowski z WSB Bydgoszczy, który dzisiaj debiutuje w naszym programie, ale jak Państwo słyszą, idzie mu świetnie, więc nie ma żadnego problemu, nie musimy nawet być tolerancyjni wobec tej sprawy, ale nie ma co żartować, bo tolerancja jest bardzo ważnym tematem, ale go tak oswajam troszeczkę żartem dzisiaj. Teraz przeszliśmy już na kolejny poziom, o którym nam tutaj dał znać pan doktor Piotr Demeracki. Jesteśmy już na poziomie zrozumienia. Czy możemy się posunąć w stronę życzliwości, wręcz nawet empatii? Co trzeba zrobić, żeby tak reagować?
A pewnie trzeba przede wszystkim stosować regułę wzajemności. Trzeba myśleć o innym w taki sam sposób, jak myślimy o sobie. Tak? No wyobraźmy sobie, że to my jesteśmy osobą, która znajduje się w takiej sytuacji, że potrzebuje akceptacji albo potrzebuje zrozumienia, no chociażby z tego względu, że znalazła się w innym kręgu kulturowym, w innym miejscu, w którym na przykład osoby o takim kolorze skóry jak ja stanowią mniejszość, czy wręcz są nieliczne. Więc punktem wyjścia pewnie jest ta zasada wzajemności. Jej możemy doświadczyć doświadczyć, zwłaszcza wówczas, gdy w takiej sytuacji się znajdziemy, gdy tego typu doświadczenie przeżyjemy. I tutaj odwołałbym się do tego, o czym w pierwszej części naszej audycji mówiła pani psycholog, mówiąc o tym, że perswazja, przekonywanie to są słabe sposoby oddziaływania, że znacznie lepszym sposobem oddziaływania jest właśnie kontakt, konieczność układania sobie relacji z osobami, które różnią się od nas.
Czyli taki bezpośredni dotyk sytuacji, prawda? No ale tak, mówimy tu o wzajemności. Nie zawsze ta wzajemność istnieje, bo na przykład te osoby mogą nam coś powiedzieć przykrego, prawda? Albo mieć taką legendę idącą za sobą. To szczególnie to dotyczy, prawda, przybyszy z krajów islamskich, że to są terroryści, niebezpieczni i tak dalej. To taki obraz mamy w głowie i bardzo trudno się temu przeciwstawić, bo dzień w dzień dostajemy takie komunikaty, że tu wybuchła bomba, tam się coś stało i tak dalej. I to są osoby z pewnego kręgu kulturowego. I mamy wdrukowane już prawie, że to jest tak niebezpieczne, że w ogóle absolutnie.
To chciałabym zwrócić uwagę, że możemy mówić o takich jakby dwóch sytuacjach, oczywiście upraszczając, że jakby nie mamy jakiejś postawy wobec czegoś, bo na przykład nie mieliśmy możliwości zetknięcia się i dopiero i jest to dla nas po prostu coś nieznanego. A druga sytuacja to jest taka, że mamy już ukształtowaną postawę.
I to jest gorsze,
bo trudno ją zmienić. I trzeba mieć świadomość, że postawy dotyczące wartości, a takim jest na pewno religia i to takim jednym z takich najwyższych i najtrudniejszych do zmiany. No i czasami, jeśli postrzegamy tą inną religię jako zagrożenie dla nas, nie jesteś, no bo nie musimy nikogo przekonywać, to nie znaczy, to jest chyba strach największy, że no po prostu ci uchodźcy, którzy tutaj przyjadą, będą nas po prostu nawracać, tak? Do tego się boimy. Bo jest między, bylibyśmy może w stanie ich zaakceptować, że po prostu tutaj są, ale my się boimy tego, że...
Ja myślę, że my się nie boimy tego, że oni będą nas nawracać.
Czy tak mamy przekazane, że do tego to będzie prowadziło.
To jest taka, że albo nas nawrócą, albo nie. To znaczy, to jest dobrowolne, tak? Tak jak nasi misjonarze Polacy są po całym świecie rozsiani, oni też jeżdżą nawracać, ale tak naprawdę jeżdżą pomagać, bo dzisiaj to już jest kompletnie inna postawa misjonarzy. Oni raczej pomagają, kształcą, jakoś socjalizują niż nawracają. Przy okazji oczywiście może się to zdarzyć. Ale gorzej jest, jak mamy świadomość, że oni będą walczyć z naszą religią i ją niszczyć. I to jest wtedy naszą, no, w większości
Polaków.
Znaczy,
no, nawracać
Polaków,
w tym sensie, no, w tym sensie, w jakim mamy przekazane, tak?
Że kartować naszych, a tu
swoje. Tylko takim sposobem nawracać. Także.
Gdyby próbować to jeszcze jakoś inaczej określić, no to pewnie obrazy, jakie mamy we własnej głowie innego, jego wyznania, jego orientacji seksualnej są znacznie ważniejsze niż on sam, tak? Czyli kłania się tutaj na przykład stereotypowy sposób, bo jak pani mówiła o tej ukształtowanej już postawie, to ona często ma postać stereotypu wynikającego z kulturowego przekazu, a nie osobistego doświadczenia. Jest zgeneralizowany, odnosi się do wszystkich, niezależnie od tego, jacy ci inni są. No i rzeczywiście tego typu stereotypowe przekonania zmienia się najtrudniej. Nawet osobisty kontakt często nie powoduje zmiany. W ostatnim numerze Polityki czytałem wywiad z jednym ze stypendystów tygodnika Polityka, który bada Polaków, którzy emigrują do innych krajów i opisuje między innymi to, co się z nimi dzieje pod wpływem emigracji. I pokazuje tam, że na przykład ci, którzy emigrują, bardzo często wybierają takie bezpieczne rozwiązanie polegające na tym, że lokują się w tych nowych miejscach w grupie homogenicznej, no, znowu ze względu na narodowość, czyli na przykład Polacy, którzy wyjechali do Birmingham, tworzą lokalną wspólnotę i w tym kręgu się właściwie zamykają. No i taka sytuacja oczywiście znowu niczego nie zmienia, tak? Ja mimo, że żyję w wielokulturowym kraju, w wielokulturowym miejscu, nadal jestem w swoim grajdołku, za przeproszeniem. Tak. I nadal patrzę na tych innych przez pryzmat swoich uprzedzeń, czy przez pryzmat swoich stereotypów.
Pytanie brzmi, czy oni nam pozwolili z tego dołka wyjść.
To prawda.
Bo to też jest taka bojaźń, bo mówimy tu o prześladowaniach religii, ale przecież bardzo często również jest prześladowanie religii chrześcijańskiej, to czy religii chrześcijańskich w innych znowu grupach. Także to jest wszystko bardzo skomplikowane. Tak, panie doktorze,
ja się może posłużę przykładem, albo nawet dwoma. Jednym polskim, jednym zagranicznym. Zacznę może od zagranicznego. Podczas mojej jednej z ostatnich podróży w Londynie byłem, wybrałem się do kościoła katolickiego na mszę i po mszy ksiądz powiedział, że zaprasza wszystkich nowych członków naszej parafii, których wie, że są z kilkunastu krajów, żeby przynieśli swoje potrawy i organizujemy festyn. I powiedzmy sobie, jakby poznajmy się lepiej. Powiedzmy, skąd jesteśmy, jaką mamy, jaką kulturę reprezentujemy, co robimy i tak dalej. Drugi przykład akurat z Polski, miasto 50-tysięczny, środek kraju. Mój kolega akurat pracuje tam w Urzędzie Miasta i w Wydziale Kultury organizował uroczystość Sylwestra i zauważył, że wśród tego, w czasie tej imprezy powstała mała grupa osób, która widział, że oni są gdzieś z boku. Oni jakby nie integrują się ze wszystkimi. Sylwester miejski się skończył, oni zostali sami. On z ciekawości podszedł do nich i się spytał w ogóle, skąd oni są. Okazało się, że to grupa, dosyć duża grupa Ukraińców, którzy pracują tam w łódzkiej strefie ekonomicznej. I wtedy sobie uzmysłowił, że ta grupa stanowi blisko 2000 osób, co na miasto 50-tysięczne. To jest bardzo duża społeczność. W związku z tym, organizując kolejnego Sylwestra, pomyślał o tym, aby ich zaprosić na scenę i oddać im trochę przestrzeni, żeby ich tu przywitać. Więc myślę, że tutaj rola władz publicznych jest bardzo duża, polegająca na tym władz czy instytucji, jak mówiłem wcześniej o tym kościele, która daje trochę przestrzeni do tego, żeby móc coś o sobie powiedzieć, zaprosić. To nie oznacza od razu oczywiście automatycznej, bezkrytycznej postawy, ale punkt wyjścia i przestrzeń do szukania gdzieś tego
Czyli już jest w takich przykładach, no i to są bardzo piękne przykłady. Ale czy się na tę drabinkę możemy wspiąć wyżej, i to już nasz filozof nam powie.
Zapewne tak, chociaż niestety pewnie też nie każdy. Nieodżałowanej pamięci Leszek Kołakowski kapitalnie zwrócił uwagę na to, że kiedy dyskutujemy zagadnienie tolerancji, powinniśmy zawsze mieć na uwadze, jak on to nazywa, wieczny dylemat tolerancji. To jest dylemat, który dotyczy granic tolerancji, o które rzadko ktokolwiek pyta się, kiedy rozważamy to pojęcie. Mianowicie, na przykład, czy wolno i należy tolerować takie ruchy polityczne lub religijne, które są jawnie lub skrycie wrogami tolerancji i chcą zniszczyć te instytucje czy te społeczności, które tolerancję chronią.
No właśnie, bo jest takich, przepraszam, że wejdę słowo, jest takich głosów wiele. Są takie i takie organizacje, one są niedobre, działają źle na społeczeństwo i w ogóle mają w swoim, nie wiem, statucie czy też zasadach to, co nam się nie podoba. No to teraz co, mamy stać i patrzeć, czy mamy tupać nogami i żądać, żeby one zostały, nie wiem, zdelegalizowane, albo no, jak mamy reagować, żebyśmy nie przeszli od tolerancji do agresji, że no, nie chcemy tego, to się nam nie podoba, to jest nietolerancyjne, ale my zaczniemy też mieć taką postawę nie za bardzo tolerancyjną. Co tu robić? No tolerancyjny człowiek nie jest za słaby.
Tak. Paradoksalnie ta skala, czy przejście od tolerancji do nietolerancji jest stosunkowo płynna, wbrew pozorom. Ten sam Kołakowski znów zauważa, że w każdym z nas praktycznie, łącznie z tymi, którzy zawzięcie debatują czy deklarują szeroką i powszechną tolerancję, w każdym z nas drzemie, u niektórych bardziej skrycie, u niektórych bardziej jawnie, potencjał nietolerancji, jak on go nazywa, czyli taka wrodzona i podstawowa zupełnie potrzeba narzucania innym własnego obrazu świata, własnej opinii, własnych przekonań, własnych wierzeń, własnego światopoglądu, wyznawanej czy podzielanej ideologii, etc. To wszystko razem wzięte sprawia, że ideał tolerancji tym bardziej powinien być głoszony i kultywowany, ale to zarazem oznacza, że tym trudniej jest go pielęgnować, zważywszy na to, że samo słowo tolerancja zawiera w sobie pewną pułapkę, jest takim słowem pułapką, ze względu na to, że słowo to samo siebie znosi pod względem znaczenia, które reprezentuje, bowiem tolerancja posiada wpisane w to pojęcie granice dla wszelkich przejawów nietolerancji. W tym sensie nie można być człowiekiem całkowicie czy absolutnie tolerancyjnym, ponieważ to znosiłoby w ogóle warunki, na których, w ramach których tolerancja może być w ogóle realizowana czy respektowana.
Prościej mówiąc, wtedy bylibyśmy tolerancyjni, czyli wyrozumiali, tak?
Tylko wobec tolerancyjnych, czyli wobec podobnych nam.
Podobnych nam, sobie. Albo wobec wszystkich, czyli tak jest. Wobec tych również, których no, tolerować nie powinniśmy.
Otóż to, czyli tolerancja wówczas się niesłychanie rozmywa i przechodzi
traci
w obojętność.
Sens właśnie, tak, no właśnie.
I przechodzi w obojętność, czyli w coś, co można by nazwać kompletną znieczulicą, czy lekceważeniem, nie przejmowaniem się, nie zwracaniem uwagi.
Co mnie to obchodzi, to nie no mój problem, to. Jest mi tu wszystko mi jedno. Róbcie co chcecie, ja sobie tutaj w swoim już tu powiedzianym wcześniej grajdołku jestem. Dobrze, to troszeczkę kropeczkę postawię szybko, ponieważ jeszcze trzecią część chciałabym na podsumowanie króciusieńkie przeznaczyć i zapytać Państwa, jaka jest szansa na współistnienie we współczesnym świecie, żebyśmy się jako te plemiona nienawistne nie pozabijali i jednak istnieli mimo różnych tekstów, że koniec świata nastąpi. Ostatnio przeczytałam w 2060. Mówiąc szczerze, nie zmartwiłam się tym bardzo, bo pomyślałam sobie, że to nie będzie już mój problem, ale to nie jest tolerancyjna postawa. Także karcę się tutaj publicznie. Za chwilę wracamy.
W Polskim Radiu PIK Regionalny Punkt Widzenia.
A w Regionalnym Punkcie Widzenia podsumowanie dziś rozmowy o tolerancji. I proszę moich kochanych gości o włączenie licznika i po minutce podsumowujemy. Panie profesorze, od pana zaczniemy. Dzisiaj tak płasko idzie.
Ja zwróciłbym uwagę na koniec na jeszcze jedną kwestię, na taki problem, którego często doświadczam. Tolerancyjnych ludzi żyjących w nietolerancyjnym świecie, nietolerancyjnym społeczeństwie, czyli uogólniając, można by powiedzieć o czymś takim jak duch czasów. Czasami mamy do czynienia z taką sytuacją, że mimo, że jako jednostki przejawiamy daleko posuniętą tolerancję, a nawet życzliwość, to jednak doświadczamy nietolerancji ze strony innych. No i pojawia się pytanie, pojawia się dylemat, co w takiej sytuacji? Czy mimo to pozostawać tolerancyjnym, czy też modyfikować swoją postawę?
Ty też, jak pan ładnie powiedział w przerwie, nie tolerować nietolerancji.
Tak, dokładnie tak.
Ania Michała.
Ja bym postulowała szeroko zakrojoną edukację psychologiczną, bo mam takie poczucie, bo mówiliśmy o tej socjalizacji, że musimy się zetknąć, a mam wrażenie, że gdyby więcej osób miało świadomość tego, jak funkcjonują procesy myślowe, budowanie postaw i takie podstawowe zagadnienia psychologiczne, to by się sami jakby w pewnych momentach...
Socjalizowali,
zastanowili. Nie, no w pewnych momentach zapala się jakaś lampka. Ja nie muszę już poznać każdego przedstawiciela każdej religii na świecie.
Bo wiem, o co chodzi.
Tylko ja wiem, co się dzieje w mojej głowie. Jest takie powiedzenie, to co ty mówisz o mnie, więcej mówi o tobie niż o mnie.
To piękne takie... powiedzenie. O, bardzo piękne powiedzenie. Dziękujemy. Kurs psychologiczny jest konieczny. Dzisiaj troszkę tego kursu państwu zaserwowaliśmy. Panie doktorze.
Ja, obserwując też doświadczenia i działania różnych miast w Polsce, przygotowując tą publikację, zwróciłem uwagę, że myślę, że warto po prostu dać szansę i stworzyć takie mechanizmy i przestrzeń do dyskusji i spotkania, którą władze publiczne, samorządowe poprzez instytucje kultury i edukacji mają bardzo duże. I to wcale nie musi oznaczać od razu jakiejś bezkrytycznej afirmacji, ale po prostu buduje mechanizm lepszego poznania się, czyli zadziałania poprzez wiedzę i doświadczenie.
Oswojenie innego jest szansą też bardzo wielką. I dla nas,
szansą,
i dla
ciekawą
niego.
Przygodą.
Tak jest. I jeszcze jest złotą myśl filozoficzną, byśmy prosili na koniec.
Polecam serdecznie podręczny pakiet etyczny, w którym realizuje się minimum moralne. Należą do nich życzliwość, tolerancja i przyzwoitość. Co najmniej to. Dlaczego mam tolerować? Toleruj, żebyś nie zaznał przypadkiem samemu nietolerancji. I parafrazując jednego ze znanych polityków, już zupełnie na koniec ostatnie zdanie, tolerancja trwa i trwa mać.
Tak, dostali państwo dzisiaj bardzo wiele pięknych, złotych myśli i pójdźmy z nimi w ten dzień i mamy nadzieję, że mgły już opadły i będzie przyjemnie i słońce nam wynagrodzi i też będzie dla nas tolerancyjne. Międzynarodowy Dzień Tolerancji dzisiaj. Pomyślmy przez chwilę o tym, jacy jesteśmy i czego doświadczamy i właśnie kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Na koniec już też taka myśl bardzo znana, ale mało używana. Dziękujemy serdecznie. Anna Michalak, dziękuję bardzo.
Dziękuję
Ramon
bardzo.
Lepert, dziękuję bardzo. Piotr Domeracki, dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
I Robert Gawłowski, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Piękny debiut. Dziękujemy serdecznie, miłogodnie życzymy. Ewa Domska, kłaniam się państwu.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.